tym kichaniem to jest takie utrapienie, że po prostu nie mogę. Bo po co ta wiosna w ogóle człowiekowi jest? No po co? Jest 23 kwiecień. Od miesiąca nic innego nie robię, tylko smarkam, kicham i po prostu no już nie mogę żyć, no. Tabletki mi nie pomagają, czuję się coraz gorzej. A takie moje szczury mnie bardziej uczulają wtedy, kiedy jest wiosna. I no i w ogóle, no, bez sensu to jest wszystko. Jeszcze się teraz wszyscy ze mnie śmieją, że zasmarkałam. No i to z tego, że zasmarkałam. Audycje na żywo to mają, że nieważne co robisz, to no to jest to słychać. Szczególnie wtedy, jak masz kiepski sprzęt, bo szczury postanowiły zjeść twój najlepszy mikser do nadawania. I no i co? No i nic, no i musisz nadawać na tym, co masz. A to się kończy tym, że jeśli na przykład smarkasz, to wtedy wszyscy nie to słyszą. I zapominasz o tym, żeby się przyłączyć na przykład na słuchawki z głośników. No i w ogóle dużo rzeczy się robi, takich, co niekoniecznie by człowiek chciał, żeby się robiły podczas nadawania audycji na żywo, no ale się robią. I nic nie można na to poradzić. Tak w ogóle to jest program prawniczek i skończyłam właśnie o temacie kataru wiosennego i narzekania. I ja jestem Becia. Ta, co tak narzeka, to Becia. I co chciałam powiedzieć, że może po tym moim narzekaniu przydać nam się coś wesołego. To puszczę taki filmik, który znalazłam na naszym jakże pooglądalnym YouTubie. Jest to taki trochę śmieszny filmik, który pokazuje, jak Amerykanie próbują wymówić nazwy polskich miast. Słuchajmy się.
I don't know where my tongue belongs. Cześć. I mean, I feel like it doesn't touch any part of my mouth somehow.
Helm.
I've never seen letters that do that.
I feel like Polish is a language, right?
Shit.
Chetan.
Chetan.
Tim.
Helm? But there's a T.
That's not a T. That's an L with a cross through it.
Grudjons. Nope, not gonna get this one.
That A's got a D. Grudsquids.
Grudzigoths. Grudziads.
Grudgas. Grudjons? Oh, that's much Frenchier than I thought.
Wrocławek.
Okay, this one looks like it has more of the made-up letters. Not made up. They're Polish. That's theirs.
What do they sound like? Oh.
Wałgwak.
Latakik.
Lachlowek? What? Wrocławek?
See, now I've learned that the W is really a V. That's something I should have known from the beginning.
Rzeszów.
I just get thrown when they throw all those consonants together.
I'm gonna guess that the R does not make a sound, and that it's Zesau.
Ruju, Reso,
Zesau.
Rezizwab.
Jeshu. I appreciate the use of Z's because we don't use Z's enough.
Częstochowa.
Czeszowa.
Czesztokagwa.
Czesztokagwa.
Czesztokagwa. Czesztokagwa.
How does it sound?
No.
Częstochowa?
Bydgoszcz.
This looks like just something you pulled out of a bag of Scrabble. Like you just reached in and pulled out a bunch of letters and you're like, well, I'm
S-Z-C-Z sound is one that escapes me.
Bydgoszcz.
It's got its own echo.
Łódź.
See, now this is a short one, but I know it's gonna throw me.
This looks like this word was tried to be crossed out like three times.
This is how they say lols, right?
This looks fun. I'm just gonna have fun with this one.
Lads.
Lads. Waders.
Yells.
Ooj. That's my favorite.
Warszawa.
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 Wazawawawa. Does it repeat?
Warzvada.
Vashava.
It makes a little more sense now when you tell me what the symbols do.
All right, you won, Poland. You won.
I like the letters you're bringing into the game, these ones I've never heard of, like the I don't know how to pronounce it yet. I'll get there.
Dovidenya. What's that? Dovidenya.
No oczywiście, że wygraliśmy. Jakby mogło być inaczej? No przecież to nie może być inaczej, żeby Polacy nie wygrywali z Amerykańcami. A śmieją się z Polaków, że my angielskiego nie znamy. Sami by się nauczyli polskiego. To wtedy by mogli się z nas śmiać. A tak to nie mają prawa. A Sprewel pyta, jakie szczury, to gdzie ty mieszkasz? W Lochosach? No woli w Warszawie. Prawie. I to są moje ukochane 3 dziewczynki. Chciałam zaadoptować jeszcze 4, ale się nie udało, bo ktoś mnie wyprzedził. To zacznijmy może od tematu, który ostatnio przyszedł mi do głowy z tegoż to powodu, że rozmawiałam z koleżanką, która jest z wieloletniej rodziny, jest ich tam 7 i ona mi opowiadała, że kiedyś pracował tylko tata, mama nie pracowała i jakoś na wszystko im starczało. A później zrobiło się tak, że mama poszła do pracy, w domu została tylko 2 dzieci i ciągle im na coś i ciągle im brakuje pieniędzy. Ja powiedziałam, że może to jednym z powodów, dla których tak się dzieje, to, że na pewno jest dużo drożej niż kiedyś było jedzenie. Takie mam wrażenie przynajmniej, jak idę do sklepu i patrzę, ile wtedy mogą kupić za moją 2 razy mniejszą pensję, a ile teraz wydaję na jedzenie. I właściwie za każdym razem, jak idę, wydaję 50 zł i za każdym razem prawie nic nie mam. To jest jedzenie na moją kolację, ewentualnie dla mnie i dla szczurów i nic mi nie zostaje. I to jest po prostu niesamowite. I znalazłam sobie taki artykułek pod tytułem Wstawaj, płać i płacz. Ile kosztuje bycie w sklepie? Na temat.pl to opublikował. No i jest tutaj napisane, że minister rolnictwa przeciwny opłatom, jakie sieci handlowe pobierają od swoich dostawców. Organizacje handlowców i producentów chcą się dogadać w kwestii tzw. opłat półkowych. Sprawdziliśmy, ile każą sobie płacić super i hipermarkety. Ja nie wiem, czy to jest kwestia super i hipermarketu, bo powiem szczerze, że poszłam ostatnio na bazar, na którym powinno być tanio, zawsze na bazarach było tanio, a teraz poszłam, kupiłam produkty na sałatkę grecką i zapłaciłam 50 zł, przy czym na przykład w supermarketach, nawet powiem, który, bo to jest mój ulubiony i uznaję, że warto go reklamować, w Oszołomie, za takie same zakupy zapłaciłam 20 zł. Więc nie wiem, czy jest to kwestia jakichś opłat nanoszonych, czy po prostu przez to, że są hipermarkety, to ci pojedynci ludzie sprzedający między innymi na bazarkach muszą mieć drogie produkty, bo już prawie nikt nie chce od nich kupować, bo wygodniej jest jechać do wielkiego marketu. Stefan pyta, czy ten oszołom na ciołka. Tak, dokładnie ten oszołom. Sieci handlowe każą sobie dodatkowo płacić za sam fakt, że dany produkt jest dostępny w sklepie. Nie zawsze to się opłaca dostawcom. Opłaty bulkowe są nielegalne, sieci wymyślają więc nowe pomysły na finansowe zabezpieczenia. Może tutaj powiedzą, po co to robią. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, żeby pisano oddzielnie, swój produkt sprzedawać w sklepie, trzeba temu sklepowi zapłacić. No, to jest taka forma reklamy, tak ja wiedziałam o tym już wcześniej, chyba nawet poruszałam ten temat tutaj, że faktycznie jak chce się jakiś produkt wsadzić do sklepu, który ma już swoją markę, to trzeba zapłacić, bo i tak wiadomo, że do tego sklepu będą przychodzić i być może kupią twój produkt. Jednak od dobrych kilku lat nie można takich opłat pobierać, co nie znaczy, że właściciele sklepów odpuścili swoim dostawcom. No możesz iść gdzie indziej zawsze. Ekologiczne gospodarstwo. Krowy skubią sobie trawę. W zimę karmione są ekologiczną kiszonką. Z mleka, które tam produkujemy, które dają, produkujemy jogurt. Lokalny rynek już zapomnieliśmy, a dzięki unijnym dotacjom, znowu, zwiększyliśmy produkcję i chcemy nasz jogurt sprzedawać w jednej z dużych sieci handlowych. Około 20% rabatu dostawcy muszą udzielać sieciom handlowym. Średnia marża w sieci handlowej wynosi między 2 a 3%. Ukryta marża sieci wynosi więc nawet ponad 20%. To jest tak jak z podatkami u nas, że niby... że niby ci zabierają z pensji tylko 20%, tak naprawdę zabierają ci 70%. Tylko, że nie są na tyle mili, że pokazują ci to po to ci na tym, co ci wykazują na tym wydruku, potwierdzeniu czy czymś tam, co dostajesz, to no to widzisz tylko tyle, ile zabiera ci twój pracodawca, ale tyle, ile państwo zabiera pracodawcy, to już widoczne nie jest. Nawet nie pracodawca, tylko po prostu państwo od ciebie, a dodatkowo jeszcze od twojego pracodawcy zabiera za to, że on cię zatrudnia. Może to jest takie rozwiązanie, nie wiem, no pewnie gdyby było, to już by pewnie każdy zaczął tego próbować, w sensie, że jak nie płaciliby za to, że ich produkty stoją na półkach i nie dowoziliby żadnych produktów, no to w końcu sklepy musiałyby ustąpić, no bo coś sprzedawać muszą, ludzie nie będą do nich przychodzić wtedy, kiedy nie będą mieli nic na półkach, bo PRL-u wszyscy mamy dość, wielu rzeczy mamy dość, ale PRL-u chyba przede wszystkim. Powrót do rzeczywistości, dalej piszą. Skoro finansowo odpowiadamy za niesprzedany towar i jego utylizację, powinniśmy nazywać sklep komisem. Z tego założenia wszedł minister rolnictwa Marek Sawicki, który skrytykował pomysł zalegalizowania opłat i uregulowania prawnego tego problemu. Głównym powodem sprzeciwu jest brak związku między opłatami a zyskiem dostawców, powiedział Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Jego zdaniem sprzeciw ministra wynika głównie z pomysłów forsowanych przez sieci handlowe. Rozwiązanie prawne jest potrzebne. Minister Sawicki, tak jak i my, nie chce, by nowe przepisy ułatwiały zarabianie jedynie sieciom handlowym. Prawo trzeba zmieniać tak, by opłaty nie były za wysokie i współpraca opłacała się wszystkim. Tylko czy te ceny, które widzimy w sklepach i te pieniądze, które ja zostawiam w sklepach, to są ceny narzucone przez sklep? Bo ja tak rozumiem, że oni te pieniądze biorą od dostawców. No i może to podnosi jakieś tam kwoty tych produktów. No ale i tak najwięcej to chyba podnoszą podatki. Bo w naszym państwu nic innego się nie robi, tylko się pobiera podatki. Strasznie się, że biorąc, marże sieci handlowych wynoszą około 2-3%. Nie biorąc pod uwagę rabatów ukrytych, marża wynosi więc dodatkowo około 20%, już mówię. Nasze wyliczenia nie są optymistyczne dla producentów, jednak warto pamiętać, że inaczej negocjuje się z sieciami znanych dużym firmom, a jak mówił pan Andrzej Gantner, ponad 55% polskiego rynku to tradycyjny kanał sprzedaży, czyli małe osiedlowe sklepy. W nich widać szansę dla naszego jogurtu. No to niech idą do małych sklepów. Nie rozumiem już tutaj za bardzo, w czym jest problem ze sprzedażą swojego artykułu. Czy to dlatego, że duże sieci, że w dużych sieciach sprzedawane są tylko wielkie marki, które już mają jakąś tam renomę i stać ich na to, żeby się sprzedawać w dużych sieciach. Małe nie mają takiej możliwości, nie ma więc możliwości za bardzo, żeby się rozpromowały, tak? Może to też trochę o to chodzić ludziom, którzy protestują. A tutaj jeszcze napisał ktoś na czacie, Stefan napisał, że 70% to przesada, wychodzi jakieś 50%. Może tak jest, że wychodzi jakieś 50%, ale ja czuję, że po prostu zabierają mi 70%, a te 30%, które mi zostaje, zabiera mi bank. I to by było na tyle w tym temacie. Dziękuję. Kolejnym tematem, który chciałam poruszyć, jest temat, czym handluje policja w Polsce. Znalazłam jeden taki wykaz z czerwca 2013 roku. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim opublikował obwieszczenie o licytacji. Co sprzedaje policja? 120 sztuk pustych woreczków foliowych z zapięciem strunowym. Waga kuchenna strzałkowa koloru niebieskiego. Młynek do suszu roślinnego. 16 sztuk lamp wraz z łańcuszkami. Urządzenie do mierzenia wilgotności, dwa wentylatory koloru czarnego, dwa filtry obłożone wizeliną o wymiarach 125 x 50, łącznie z dwoma rurami o średnicy 30 cm. Jakie to wszystko jest dokładne. Człowiek, który tam to pisał, chociaż nie, no bo nie musiał się na tym znać, wystarczy, że to przepisał przecież z metki. 20 sztuk suszarek materiałowych koloru białego. A, suszarek takich na pranie, ok. Folia aluminiowa. A 20 sztuk suszarek. Cena wywołania 3 zł? Wow, to ja bym wzięła, bo mi się moja rozwaliła. Wszystkie są takie drogie, że mnie nie stać. 28 transformerów z dwiema tablicami, z gniazdami i włącznikami, 5 wentylatorów, lampy aluminiowe 13 sztuk z żarówkami, 210 sztuk doniczek koloru czarnego, 4 urządzenia do sprawdzania wilgotności powietrza, filtr wraz z rurą wentylacyjną o długości 2 metrów, 45 sztuk doniczek papierowych, co to są doniczki papierowe, nie wiem, nie znam, 3 tacki koloru zielonego, 2 wentylatory wyrób własny, całość instalacji elektrycznej służąca do zasilania lamp i wentylatorów, wentylator w drewnianej obudowie, 4 wentylatory w obudowach drewnianych, pojemnik o pojemności 10 litrów z napisem ścieczą koloru ciemnego, pojemnik o pojemności 10 z ścieczą koloru ciemnego. Tutaj są jeszcze pojemniki inne. I na końcu kartonowe pudełka koloru ciemnozielonego z wizerunkiem kobiety, kartoniki koloru ciemnozielonego z wizerunkiem kobiety i rośliny. I to wszystko jest cena wywoławcza od 1,50 zł, wow, do 12 zł. Na 12 zł zasłużyły sobie 16 sztuk lamp, 28 transformatorów z dwiema tablicami, całość instalacji elektrycznej służąca do zasilania lamp i wentylatorów. I to wszystko. A temat ten trochę chciałam poruszyć, bo zasłyszałam taką historię. Nie wiem, czy ona była w sieci, czy nie. Nie doszukiwałam się tego. Dzisiaj po prostu zostało mi to powiedziane o gościu, który kupił sobie piękny dom z ziemią, z posesją za 450 tysięcy złotych. W sądzie zostało mu to potwierdzone. W sądzie jest prawomocne orzeczenie, z którego wynika, że on jest właścicielem, tylko że on się nie może do tego domu dostać, nie ma do niego żadnych praw. Pieniądze zostały wpłacone na Skarb Państwa, a bo nie powiedziałam o najważniejszym, ten dom był z licytacji. Właśnie takie, jakie robi państwo, nie? I pieniądze poszły na Skarb Państwa, I gościu nie ma ani pieniędzy, których najprawdopodobniej nie odzyska, bo jak mówi sędzia, który wydawał to orzeczenie, które jest już prawomocne, nie ma takich przepisów prawa, które by pozwalały na to, żeby takie pieniądze były zwracane. I no i gościu nie ma nic. A czemu nie ma nic? Bowiem okazało się, że ten właściciel, któremu państwo zabrało ten dom, już od dawien dawna nie był właścicielem tego domu. Właścicielem był ktoś inny i temu innemu człowiekowi to mieszkanie nie powinno być zabrane. Sąd opierał się na dowodach, które miał. Tamten gościu się nie odwoływał, bo chciał, żeby jak najszybciej to postanowienie się uprawomocniło, żeby mieć w końcu ten swój dom. I jak już właściwie ten dom dostał, to się okazało, że pojawił się inny właściciel i szukają teraz winnych. Kto albo gościowi odda pieniądze, albo gościowi da dom. I póki co jakiejś świetlanej przyszłości temu gościowi, który stracił pieniądze, nie wróża. O ile w ogóle można tutaj mówić o wróżbach. Po prostu z punktu widzenia prawa wszystko odbyło się tak, jak należy, no tylko, że ktoś popełnił błąd. I nie wiadomo, kto popełnił błąd. Najprawdopodobniej był to błąd w księdze wieczystej, w której był wpisany taki i taki właściciel i nie zostało to po prostu naniesione wtedy, kiedy doszło do sprzedaży albo przepisania, albo czegoś tam. No powiedzmy sobie szczerze, że taka praktyka, żeby nie tracić jakiegoś majątku, jest dość częsta, że przepisujemy albo sprzedajemy tylko na papierze, a chyba częściej przepisujemy na kogoś tam z rodziny czy ze znajomych, na kogoś, komu ufamy, na tyle, żeby po prostu tego majątku nie stracić. No jak przepisujesz na kogoś innego, to wiadomo, że temu komuś innemu tego nie można zabrać, nawet żonie, jeśli masz intercyzę. Więc sprawa była bardzo prosta, tylko że państwo się nie przyłożyło. No to tak jak w Polsce chyba, nie? Dobrze. A teraz chciałam powiedzieć o jakichś pozytywach polskiego sądownictwa, ale zanim do tego dojdę, to może w końcu podam telefon, na który można dzwonić i ogłaszać, co się ma do licytacji. Nieważne, czy jesteś właścicielem, czy nie jesteś właścicielem. Jak masz coś, co uważasz, że może być sprzedane, to nasze prawo pokazuje, że wszystko można zrobić. I zadzwoń na 222-195-159 albo na skypeenklawa.net. A może jeszcze zanim powiem, nie narwy, powiem o takiej miłej historii. Ostatnio była taka sprawa, gdzie obwiniony się na mnie stawiał prawie w ogóle. Chodziło o jakąś tam... już wiem, o co chodziło. Chodziło o to, że była kolizja z udziałem naszego obwinionego, a raczej jego samochodu. I obrońca bardzo mądrza, aplikantka taka, żeby nie było. Aplikanci z czasem się przykładają, czasem się nie przykładają. Różnie to jest. Ta się przyłożyła bardzo i to się bardzo nam spodobało. Przede wszystkim spodobało się sędziemu. Wybroniła oczywiście swojego klienta. Zwróciła się o to, żeby ściągnąć tachograf i z tego tachografu wynikało, że wtedy, kiedy doszło do tego zdarzenia, to gościu nie jechał tym autem, że to auto stało i odpoczywało. I nieważne, co było tak naprawdę w rzeczywistości, ważne jest to, na co wskazują dowody. A dowody wskazują na to, że gościu w czasie kolizji stał. To oznacza, że nie było takiej możliwości, żeby on był w innym miejscu, w tym miejscu, w którym doszło do kolizji i został uniewinniony. Ale Nie to jest radosne w całym tym postępowaniu. W całym tym postępowaniu radosne jest, że sędzia zasądził wyższe koszty niż przewiduje ustawa dla pani obrońcy i powiedział: pomogliście temu człowiekowi, naprawdę mu pomogliście, zasłużyliście na więcej. To i tak są jakieś małe pieniądze, bo ona powinna dostać chyba 280 zł czy 270 zł, a zasądził jej 400. Ale myślę, że dla tej aplikantki, która widać było, że się naprawdę przykłada i że jest to dla niej ważne, żeby się rozwijać w tym kierunku, że prawo jest jej pasją i bronienie biedniejszych, słabszych ludzi jest jej pasją, to dobrze, że została w taki sposób doceniona. Zresztą widać było po niej, że i tak wystarczy jej sama ta satysfakcja, że wygrała sprawę i że doprowadziła do prawdy, słusznej albo niesłusznej. I jeszcze jak dostała te dodatkowe pieniądze, czy ona nie dostała, dostał jej tam pracodawca. No ale że pójdzie i powie swojemu pracodawcy, nie, że moje wysiłki zostały docenione, sąd zasądził więcej pieniędzy, to może ja bym jakąś premię dostała, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem. I może teraz powiecie, że z pieniędzy podatników jeszcze więcej dostają. Ja uważam, że miło, że się płaci takim ludziom, bo jak na ciebie wypadnie w tej ruletce to, że ty będziesz stał na ławie obwinionych albo oskarżonych, to dobrze, żeby byli tacy obrońcy. I też jeszcze była aplikantka obrońcy z urzędu. Więc już w ogóle ewenement. A teraz zrobimy sobie taki mały przerywniczek. Znalazłam dzisiaj, wchodzi. Dzisiaj, wczoraj albo przedwczoraj weszła taka akcja Nie przydzwoń za kierownicą. I chodzi o to, żeby nie dzwonić przez telefon komórkowy w czasie jazdy. To jest filmik, który jest dużo dłuższy, ale tam jest tylko pokazane, jak sobie jedzie pan, rozmawia przez telefon i na wyświetlaczu ma zdjęcie swojej rodziny i nagle przez to, że rozmawia przez swój służbowy telefon z jakimś swoim kolegą, nie zauważa, że z naprzeciwka wyprzedza jakiś gościu, no i wpadają na czołówkę. Ten człowiek ginie. Tam leci tylko muzyczka, tego nie widać, ponieważ to jest radio, to bez sensu puszczać ten film w całości. Puszczę wam ten film od momentu, kiedy coś tam jest mówione. I też bym chciała, żebyście zadzwonili i powiedzieli, czy takie filmiki, tak propagowanie takich rzeczy, czy jest dobre, czy nie. Czy warto robić takie akcje, czy nie warto robić takich akcji. Jeszcze raz przypomnę, 222-195-159 albo enklawa.net i teraz posłuchajmy.
Abonent jest czasowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later.
Nie przydzwoń za kierownicą.
Ten filmik kończy się jeszcze takim obrazkiem, gdzie ta żona i te dzieci stoją nad grobem tego gościa i tam w ten grób, zamiast tej tablicy nagrobkowej, wbity jest telefon i są tam dwa SMS-y. Na jednym z tych SMS-ów pisze, gdzie jesteś, no i na drugim tych SMS-ów takiej treści rozmowy jest: jestem w drodze do i trzy kropki. Oczywiście człowiek umierający nigdy by nie zrobił trzech kropek. No ale jakoś musieli pokazać, że niekoniecznie rozmowa przez telefon to jest dobre wyjście. No i ja wychodzę z takiego założenia zawsze przy różnych akcjach: zapnij pas, nie pij za kierownicą, nie pij podczas jazdy, przed jazdą i nie dzwoń przez telefon, nie pisz SMS-ów i ogólnie zajmij się drogą, a nie rób wszystko inne, co wydaje ci się za stosowne, jak malowanie, poprawianie sobie ciuchów, przebieranie się. Kierowcy robią różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy, golenie się i tak dalej. I ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli ten ktoś się sam zabije na tej drodze, no to palicho, nie? No sam się jakby poniekąd o to prosił i jakoś mi tego człowieka nie jest żal. Żal mi jest jego rodziny, która no, zostaje sama, tak? Ale nie żal mi tego człowieka jako człowieka. Ale jeśli taki człowiek zabije kogoś jeszcze na tej drodze, no to już wtedy jest mało fajnie. I już w takich sytuacjach, no tak, uważam, że akcje są potrzebne. I nawet sponsorowanie ich przez państwo z naszych podatków, oczywiście nie wszystkie takie akcje, no ale nawet bym rzekła, że większość takich akcji jest potrzebna, żeby uświadomić ludziom, że to nie jest jakaś błahostka i że naprawdę twoja reakcja jest opóźniona, że w ciągu jednej sekundy przejeżdżasz 30 metrów, to jest dużą odległością i przez te 30 metrów naprawdę wiele może się wydarzyć i przez tą jedną sekundę, dwie, trzy sekundy, kiedy patrzysz na drogę, dojeżdżasz już do świateł i te światła się zmieniają na czerwone, dla pieszych zmieniają się na zielone, a ty wjeżdżasz w grupę pieszych. Dopóki nie zabijesz kogoś, tylko tam są jakieś kolizje albo nawet wypadki bez ofiar śmiertelnych, czy tam bez kalek, to no to może nie karałbym jakoś tak strasznie surowo. No ale wtedy, kiedy ktoś zginie na drodze i to ewidentnie jest twoja wina, to ja bym chyba nawet zabierała samochód. Tak myślę, że mam małą dozę tolerancji do takich ludzi i często też jeszcze z kierowcami, którzy na przykład uważają, że wypicie jednego piwka to jest nic, szczególnie jak się potem zje i tak dalej. I czasem na zapytanie, no to albo jedziesz ze mną po jednym piwku, albo jedziesz autobusem, czasem wybieram jazdę autobusem. Nie zawsze, bo to też alkohol na różne osoby różnie działa, nie? I jestem w stanie jakby ocenić, czy chcę jechać z tym kierowcą, czy chcę, czy jestem pewna tego, że nic mi się nie stanie, wsiadając do auta z takim kierowcą. No ale czasem jak nie jestem pewna, to wolę nie ryzykować. Szczególnie, że ja też mam kogoś, kto będzie za mną tęsknił, i wolę nie przysparzać jakby smutków, tak? Mojej rodzinie i moim bliskim. No ale nie wiem, to jest bardzo taka subiektywna uwaga. To tak jak z zapinaniem pasów, że ja uważam, że jak na przodzie masz niezapięte pasy, to tam palicho. No jak będzie wypadek, to wylecisz przez przednią szybę i nikomu poza tobą zapewne się krzywda nie stanie. Ale jeśli siedzisz z tyłu i masz niezapięte pasy, to wtedy z całym impetem wpadasz na kierowcę albo na pasażera siedzącego z przodu. I jak ja siedzę z przodu, to zawsze wymagam, żeby ten, kto by siedział za mną, miał zapięte pasy. Ostatnią rzeczą, którą bym chciała, to, że ja mam zapięte pasy i że ja nie wylecę z tego siedzenia, a człowiek, który siedzi za mną i ma niezapięte pasy, razem z moim fotelem wbije mnie w deskę rozdzielczą. Ojej. Tak, to jest trochę smutny temat, ale uważam, że ważny temat i że warto się zastanowić nawet nie nad tymi akcjami, czy warto je robić, czy nie warto, tylko warto się zastanowić, czy jak widzisz taką osobę wśród swoich znajomych, albo wśród kogoś z rodziny, albo w ogóle osoby, która się zatacza i wsiada do auta, to czy mu na to pozwolisz, czy mu nie pozwolisz? Ja myślę, że nawet jeśli zabrałbyś mu kluczyki, to byłoby to wybaczalne w oczach prawa, w sensie absolutnie nie zostałbyś posądzony o kradzież, szczególnie jeśli na przykład wezwałbyś organy jakieś tam bezpieczeństwa, straży miejskiej to nie. Ale policję ja bym chyba wezwała w takim momencie i po prostu zabrała kluczyki, oddała te kluczyki policji. A jeśli już ktoś bardzo nienawidzi organów typu policja i straż miejska, to zawsze można zamówić mu taksówkę. Albo można zamówić, jest takie, ty pijesz, my do ciebie przyjeżdżamy i odstawiamy ci auto do domu. Już teraz jest tyle możliwości, że w jaki twoje auto może wrócić do domu i w jaki ty szczęśliwie może wrócić do domu, że chyba nie ma co ryzykować. Ludzie piją z różnych powodów, ludzie mają różne reakcje po piciu alkoholu i no i nie zawsze oczywiście, jak wsiadasz pod wpływem alkoholu, to coś się musi stać, ale zawsze, jak wsiadasz pod wpływem alkoholu, twoje reakcje są opóźnione. I nawet największy, najlepszy kierowca, najbardziej doświadczony kierowca może popełnić błąd w takiej sytuacji. Zresztą ja w sumie nie spotkałam takiej sytuacji, żeby kierowca taki, który zarabia na przykład jazdą typu taksówkarzy i tak dalej, wsiadali na rauszu. W sensie takim, że nigdy w taksówkę nie czułam odoru alkoholu. Mam co prawda takiego wujka jakiegoś tam dalekiego, który był, teraz to nie wiem, bo już nie miałam z nim kontaktu przez 10 lat chyba, kierowcą karetki i nawet jak miał dyżur, to właśnie sobie ładował, bo to już był taki człowiek, że musiał sobie ładować, ale nawet on wiedział, że przed wsiadnięciem do samochodu, do tej karetki, po prostu jakieś tam chlusty, wody, inne jakieś środki przeciwkacowe, inne takie, żeby nawet nie tyle, żeby mieć mniej alkoholu we krwi, tylko po prostu po to, żeby być jak najbardziej reakcyjnym. Wtedy, kiedy coś się stanie, karetka jeździ szybko, karetka bardzo często wjeżdża na skrzyżowanie, gdzie po przeciwnych pasach ruchu jeżdżą auta z przeciwległych kierunków, tak? No i to nie byłoby fajne. Stefan mówi, że adrenalinę go otrzeźwia. Być może tak jest, nie? Że faktycznie jak masz jakieś pilne wezwanie i wiesz, że jeśli ty nie pojedziesz, to ktoś umrze, no to tak, to myślę, że takie coś pobudza człowieka do życia, aczkolwiek to może jest tak jak z tą prawniczką. Też tutaj chyba Stefan pisał, że no, że prawniczka, która naprawdę się przykłada i naprawdę jej zależy, po 2 latach się wypali. Ja znam adwokatów, którzy są dużo dłużej niż 2 lata, którzy zaczynali tak jak wszyscy aplikanci w jakichś kancelariach za bardzo małe pieniądze. Teraz prowadzą niektórzy własne kancelarii i są naprawdę w tym nieźli. I to nie jest tak. Nawet ci obrońcy z urzędu, którzy przychodzą, nie? To nie jest tak, że ty przychodzisz odpełnić jakąś tam swoją rolę, tylko czasem naprawdę widać, że dużo się przykładają, aby zapewnić taką całkowitą obronę temu człowiekowi, który siedzi obok niego, tak? Albo którego on ma reprezentować. W przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie o ustawie, która jest stworzona głównie dla adwokatów. Oczywiście nikt tego nie powie i każdy będzie mówił, że to jest wszystko dla dobra społeczeństwa, ale chcę wam przedstawić właśnie kilka jakichś takich ważniejszych rzeczy z tej ustawy, żebyście wiedzieli, że to, co wam mówią, a to, jak to naprawdę wygląda i dlaczego tak się stało, to są zupełnie dwie inne rzeczy. Ogólnie rzecz mówiąc, ta ustawa prowadzi do tego, że każdy, kto przychodzi na salę rozpraw i zażyczy sobie obrońcy, tego obrońcy dostanie. Teraz tak jest, że musisz udokumentować to, że nie stać cię na obrońcę z wyboru, takiego, za którego trzeba zapłacić, i no i musisz dostać obrońcę z urzędu. Aczkolwiek też w wielu przypadkach są odmowy, albowiem na przykład dobro wymiaru sprawiedliwości, też już o tym mówiłam, dobro wymiaru sprawiedliwości nie wymaga tego, aby ktoś tam został broniony, tylko po prostu wytrzymają. No, będą umieli sobie poradzić, że temat nie jest zbyt zawiły, żeby sobie nie umieć poradzić. No ale jak już wiadomo, na przykład po mojej gwieździe, to niemalże każda sprawa jest taka, że okazuje się być zawiła, jak się wchodzi głębiej. Tak, z takich jeszcze ciekawostek powiem na koniec, że 29 maja tego roku pół policjantów z komisariatu lotniska w Warszawie będzie u mnie na sprawie. Myślę, że to było trochę nierozsądne, wyjątkowo to nie moja gwiazda wezwała, ale zabierać pół komisariatu z lotniska, który ma być najbardziej strzeżonym miejscem poza Pałacem Prezydenckim w stolicy, to już jest chyba lekkie przegięcie. Tak czy siak mówię, że jakbyście chcieli coś porozrabiać, to 29 maja jest bardzo dobrym dniem w tym kierunku. Co by tu jeszcze poruszyć? Doczytałam się, to jest artykuł z listopada zeszłego roku, doczytałam się, że Owsiak wytoczył Piotrowi Wielgudzkiemu, tak zwanej matce Kurce, sprawę. A sprawa między innymi dotyczyła tego, na co idą Owsiakowe pieniądze i ile z Owsiakowych pieniędzy Owsiak bierze dla siebie. No, ja powiem od razu, że mam takie podejście, że człowiek robi tyle dobrego i naprawdę zakupuje ten sprzęt, a nie to, że zgarnia, nie wiem, 90% tego dla siebie, a 10% daje na tą działalność. Tylko nawet jeśli już jest to jakoś uprocentowane, to bardziej bym rzekła, że 90% daje na działalność, a 10% daje na siebie. Nie należy mu się, to jest, może teraz już jest to rozkręcone i nie ma aż tak strasznie dużo pracy z tym, może teraz już większość rzeczy robią za niego ludzie, jego, ale zanim tak się stało, to on się musiał naprawdę wystarać, żeby się poprzedzierać przez te wszystkie biurokratyczne instytucje i przez to wszystko, i zrobił to po to, żeby pomagać innym ludziom. Zawsze w ocenianiu takich ludzi jak Owsiak pamiętajmy o tym, że nawet jeśli coś tam dla siebie biorą, to najprawdopodobniej na to zasłużyli. Teraz mi się wspomniało jeszcze, że była jakaś taka wielka sprawa, gdzie powiedziano, że matka Teresa jest milionerką, bo cały czas dostawała pieniądze jako siostra zakonna itd., itd. Po pierwsze, to z tego, co ja się orientuję, to siostry zakonne akurat pensji nie dostają, tylko wszystko, jakieś przychody, jakie mają z tego, co tam robią, pracując w szkole czy w przedszkolach, wszystko oddają na zakon i to jest wtedy dzielone na to, co tam jest dawane. Ale nawet jeśli matka Teresa byłaby miliarderką, bo dostawałaby pensję, to oznacza, że nie brała tych pieniędzy. I nawet jeśli by miała używać tych pieniędzy, to w sensie miała przyjmować te pieniądze, no to i tak wydawałaby na te biedne dzieci, a nie na siebie. To chodzi o to, że tam znaleziono, że nam jakiś kąt i na tym kocie jest strasznie dużo pieniędzy. No z kolei strasznie dużo pieniędzy, to chyba świadczy o tym, że ona ich nie brała i nie wydawała. A poza tym żyła w takich krajach, że nawet jeśli by chciała wydać te pieniądze, to no to co? Co bym miała z nimi robić? Gdzie bym miała je wydawać? Rodzina też tego nie dostanie, ponieważ się podpisuje tam taką klauzulę, czy jak to się tam nazywa, że twoi krewni już nie dziedziczą tego, co dostałeś. Więc w ogóle nikt na tym nie korzysta. I nawet jeśli by tak było, to no to co z tego? No? Po prostu media muszą każdego oczernić i ludzie tak to wszystko łapią. Ja bym chciała, żeby moi słuchacze nie łapali tak strasznie wszystkiego, tylko żeby się wgłębili trochę bardziej w temat przed oceną kogoś tam. Stefan mówi, że w sprawie ten owsiak, w sprawie owsiaka, że to była niedźwiedzia przysługa dla społeczeństwa. No nie wiem, no każdy ma prawo oceniać wszystko po swojemu. Ja powiedziałam, co powiedziałam i się z tego nie wycofam. Tak, że Dobiesa był motywowany strachem, przepraszam, prywatny akt oskarżenia Jerzego Owsiaka był motywowany strachem przed ujawnieniem mechanizmu finansowania prywatnej kieszeni małżeństwa Owsiak z publicznej kasy i ofiar donatorów. Postępowanie trwało prawie rok, ale okazało się, że pierwsze powiadomienie do prokuratury pełnomocnik wysłał już w 2012 roku. Jeszcze nie udało mi się dotrzeć do odpowiedniej dokumentacji. Wiem tylko tyle, że prokuratura umorzyła dochodzenie, na co mecenas złożył zażalenie. Piszę o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę na jeden fakt. Otóż zaraz po pierwszej publikacji dotyczącej finansów pana prezesa Jurka, Wośp i Owsiak wpadli w panikę, usiłując zastraszyć matkę Kurkę procesami karnymi. Jak się skończyło, to dla nich desperacka zabawa. Każdy może ocenić co. No właśnie. Uzasadnienie było takie. Przedstawiam setki dowodów. Ułożyłem fragmenty uzasadnienia. Tutaj jest, że miałam dużo dowodów i tak dalej. Uzasadnienie jest napisane. Piotr Wielgucki zwracał się, wysyłając maile do Fundacji WOŚP z prośbą o podanie informacji co do nieruchomości Fundacji, wykazu osób, które otrzymały w 2011 roku pomoc i wartości tej pomocy, wysokość kwoty z odsetek bankowych, która została przekazana przez stanek Woodstock. Piotr Wielgucki nie otrzymał odpowiedzi na swoje pytania. A, no właśnie, bo też kiedyś była akcja przeciwko przystankowi Woodstock, że ludzie nie po to dają na chorujące dzieci, żeby później wolontariusze mogli się bawić też na takim festiwalu. I Owsiak wtedy powiedział, że to nie jest z pieniędzy, które dają ludzi, tylko z odsetek, które się mnożą na koncie, z tych pieniędzy, które płacą ludzie. A więc niby to chodzi o te same pieniądze, ale jednak to jest coś, co on ma z procentów tak jakby dodatkowego źródła, tak? Zawarte w tych artykułach twierdzenia dotyczące wpływów Fundacji Wielka Orkiestra i źródeł i wysokości tych wpływów, wysokości wydatków i ich przeznaczenia posiadanych przez Fundację, nieruchomości i kosztów ich zakupu zdecydowanych przy przytoczonych słów Owsiaka bądź innych osób publicznych, pomp insulinowych, struktury własnościowe, personalne takich podmiotów jak. I tutaj są wymienione nazwy różne własne, więc nie będę tego robiła. Piotr Wielgucki oparł o brzmienie statusu Fundacji WOŚP rzeczywiście wypowiedzi Owsiaka i innych osób publicznych opublikowane w mediach, sprawozdania finansowe, informacje uzyskane od przedstawiciela handlowego jednej z tych firm w korespondencji mail. Niektóre zawarte w artykułach twierdzenia dotyczące kosztów organizacji tzw. finałów WOŚP, sposobu przeprowadzenia zbiórki publicznej, Piotr Wielgucki oparł o fakty powszechnie znane, które w szczegółach wykazywał w toku procesu. Wszystkie twierdzenia zawarte w minionych publikacjach i objęte skargą oskarżycieli prywatnych były prawdziwe. No, to jest bardzo długi artykuł. Może ja wam tutaj go zapodam później w komentarzu. Ale ogólnie tak. Jest tak, że no, że on sobie brał jakieś pieniądze za to, duże, małe. Jakie to ma dla mnie teraz znaczenie. Kiedyś pamiętam właśnie tutaj w tym radiu, albo w tym poprzednim radiu, chyba w tym poprzednim, jak była taka nagonka na WOŚP, napisała ta dziewczyna, która była słuchaczką mojej audycji, innej audycji, nie pamiętam już, której to była audycja, chyba nawet w mojej, i napisała, że dzięki pompom, czy jakiejś innej aparaturze, jej siostrzenica została uratowana. W sensie, że gdyby nie aparatura kupiona przez WOŚP, to ona by nie dożyła tam, nie wiem, 3 lata miała, czy 4 lata miała, to ona by nie dożyła 5 roku życia. A dzięki tej aparaturze udało się wszystko tak załatwić, no, że jest, tak? Że jest na tym świecie i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Jeśli ktoś ma inne zdanie, to widać, nigdy nie znalazł się w takiej sytuacji. Wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ostatnio na przykład stałam w korku w aucie i strasznie mnie denerwowało, że autobusy się wciskają na chama z innego pasa, z którego nawet nie powinny tego robić. A jak jechałam autobusem, to byłam zła, że tego nie robią i że się nie wciskają, bo przecież chciałabym być już. I warto jednak przemyśleć przed oceną kogoś, czy naprawdę jest tak, jak mówią media. Czasem takie, że te wszystkie artykuły są tak strasznie niespójne, że można samemu wydedukować, że nie do końca jest tak jak one mówią. W ramach kąciku humoru nie mam cię nic. W ramach kąciku rób to, czego Becia nie może, czyli zrób sobie coś słodkiego i to zjedz. Jest przepis na piankę czekoladową. Wygląda tak pięknie. To jest tak... jak się nie delicy się nazywają? Ptasie mleczko. To jest takie ptasie mleczko, tylko własnej roboty. Pewnie wychodzi dużo taniej i jest dużo lepsze. Dużo zdrowsze bez tej chemii całej, która wytrzymuje tam 5 lat. Spód 130 g herbatników typu petitki, 240 g kremu czekoladowego, pianka 125 g mascarpone w temperaturze pokojowej, 50 g gorzkiej czekolady, 40 ml śmietany kremówki 30%, 5 łyżek cukru pudru, 1 kopiasta łyżka ciemnego kakao, 1/3 łyżki żelatyny, 1/3 łyżki wrzątku, dekoracja 150 g białej czekolady, wiśnie kandyzowane, będzie bez wiśni, też będzie dobrze. Herbatniki rozkruszamy na proszek, dodajemy nutellę w temperaturze pokojowej. A tam było. Mieszamy do połączenia składników. Dno tortownicy o średnicy 22 cm wykładamy ciasteczkami, ugniatamy delikatnie, schładzamy przez około 30 minut w lodówce. Czekoladę rozpuszczamy w kąpieli wodnej, schładzamy, lecz czekolada ma być wciąż płynna. Dodajemy ją do serka mascarpone, ucieramy energicznie do połączenia składników. Śmietankę spieniamy przez około 3 minuty, dodajemy serek z czekoladą, kakao, cukier, puder, ucieramy wszystko tylko do momentu połączenia składników. Następnie dodajemy żelatynę zahartowaną 2 łyżkami masy i miksujemy krótko. Piankę wykładamy na ciasteczkowy spód, wyrównujemy powierzchnię, schładzamy w lodówce do całkowitego stężenia. Białą czekoladę ścieramy na drobnych oczkach, posypujemy piankę, następnie na ciasto układamy wisienki. No pysznie wygląda, pysznie. Też wam wrzucę, żebyście mieli obraz tego, jak to wygląda. Może komuś się zechce i zrobi sobie sam. No dobrze. To jest właściwie wszystko, co miałam dzisiaj do przygotowania dla was. Pianka jest dobra. Jedźcie, póki możecie. Ja od maja zaczynam jakąś hardkorową dietę, co podobno ludzie wymiękają, ale ja jestem twarda i nic innego mi już nie pomaga i chcę schudnąć, a nie mogę, więc znalazłam taką dietę opartą na poście Daniela, tego z tej świętej księgi. I no i zobaczymy, no, jak mi to nie pomoże, to już chyba nic mi nie pomoże, więc mam nadzieję, że mi pomoże i że będę w stanie wytrwać w tym do samego końca, aż będę taka super lacha i wtedy przyjdę i się pochwalę, wspaniałam się na nogach przez 3 tygodnie, ale za to mam 13 kilo mniej i wszyscy będą mi zazdrościć i wszyscy będą misiowi zazdrościć takiej żony przyszłej. A jeszcze powiem na koniec, że mam nadzieję, że weekend będzie piękny, bo się wybieram na antyżydowską konferencję. Aha, żartowałam, po prostu chciałam zobaczyć, ile z was się rzuci i powie, co? Antyżydowska, to ja się podłączę, ja chcę podłączyć. I powiem wam, że jadę na konferencję faktycznie, ale taką, która jest strasznie miła dla Żydów. Więc wszyscy ci, którzy się chcieli podłączyć i zrobić coś złego z Żydami, tam też będą Żydy, to niestety, to nie jest miejsce dla was. Stefan się odezwał. Wiedziałam, że ktoś się znajdzie. I Stefan powiedział, że draktońska dieta mi wszystko popsuje, nie ma co kombinować, trzeba ćwiczyć. Więc chciałam powiedzieć, że ćwiczę też. I kończę na dzisiaj. W dniu 23 kwietnia 2015 roku mówiła do was Becia, uczulona na wiosnę, więc jeszcze przez kilka miesięcy będziecie musieli wytrwać z moim głosem przez nos zapchany katara. Miło było. Ale jak ćwiczysz? Chodzę na fitness i na basen, na aerobik. No i co? I powiesz mi, że to nie jest ćwiczenie? A wczoraj byłam na siłce u misia i na rowerku przejechałam prawie 25 km, takim rowerku stojącym i stacjonarnym. O, i przez 40 minut pedałowałam. No i co? I kto mnie w pedałowaniu teraz prześcignie? No kto? Kto z was ostatnio pedałował przez 40 minut? Teraz jestem ciekawa, kto się odezwie. A ci, co się nie odzywają, to niech mi nie mówią, co ja mam robić podczas zrzucania moich zbędnych kilogramów. Dobranoc! Ło, ale był taki strasznie brutalny moment dzisiaj.